Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zaskarżyła nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym do Trybunału. W ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny poinformował, że 11 sierpnia ogłosi wyrok w sprawie konstytucyjności tej ustawy, zaskarżonej wcześniej przez posłów PO, Nowoczesnej i PSL-u, a także Rzecznika Praw Obywatelskich. Ogłoszenie wyroku przez pełny skład Trybunału nastąpi po posiedzeniu niejawnym. Nie wiadomo jeszcze, czy wniosek profesor Gersdorf w Trybunał dołączy do tej sprawy. Ujawniają się środowiska, które są niechętne reformą w Polsce i nie są w stanie zaakceptować woli wyborców, ocenia poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz.
Tutaj upatruję zamach na demokrację właśnie ze strony tych środowisk, bo niczym innym jak nieakceptacją wyborów, jakich dokonali Polacy 25 października, konsekwencją tej nieakceptacji jest właśnie torpedowanie wszystkich poczynań. Oczywiście sprawa Trybunału Konstytucyjnego to jest tylko wstęp do tego, bo Trybunał Konstytucyjny ma zablokować wszystkie reformy Prawa i Sprawiedliwości.
Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości nowa ustawa ma być odpowiedzią na kryzys, jaki od wielu miesięcy trwa wokół Trybunału Konstytucyjnego. Według opozycji tryb pracy nad ustawą naruszył procedury legislacyjne, zaś część jej zapisów jest niekonstytucyjna i nie uwzględnia zaleceń Komisji Weneckiej. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Polski to był główny cel prezydenta Andrzeja Dudy w pierwszym roku jego kadencji, zaznaczył prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta oraz szefowa Kancelarii Małgorzata Sadurska podsumowali rok prezydentury Andrzeja Dudy. Minister Krzysztof Szczerski zwracał uwagę, że najistotniejszym punktem, który miał służyć podniesieniu bezpieczeństwa naszego kraju, był szczyt NATO w Warszawie. Zaznaczył, że prezydent zrealizował założoną przez siebie koncepcję.
Pan prezydent zrealizował plan 100% taki, jaki był od samego początku zakładany. Szczyt NATO w Warszawie jest szczytem, który wykroczył poza ramy szczytów poprzednich. Nie był szczytem przeglądowym, tylko decyzyjnym, jak powiedział pan prezydent. I był szczytem, który zmienił formułę bezpieczeństwa Europy Środkowej, w tym Polski, poprzez obecność wojsk NATO w Polsce i w krajach Europy Środkowej, szczególnie w trzech państwach bałtyckich. To jest niezwykle zatem ważne, że dokładnie to, co było założone, ta stała obecność wojsk NATO na terytorium, między innymi także Polski, została zrealizowana i w tym sensie możemy powiedzieć rzeczywiście, że pan prezydent swoimi działaniami podniósł poziom międzynarodowego bezpieczeństwa Polski.
Rok temu, 6 sierpnia, Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął 5-letnią kadencję prezydenta Rzeczpospolitej. W czasie roku prezydentury Andrzej Duda podpisał ponad 200 ustaw, skierował też do Sejmu 5 projektów, w tym zapowiadane w kampanii projekty dotyczące obniżenia wieku emerytalnego i podniesienia kwoty wolnej od podatku, jak również projekt tzw. ustawy frankowej. Od przyszłego roku za godzinę pracy nie wolno będzie płacić mniej niż 12 zł, a po waloryzacji około 13. Przewiduje to nowelizacja ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Stawka godzinowa ma obejmować nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. W ustawie zapisano, że minimalna stawka wyniesie 12 zł za godzinę, ale kwota waloryzowana będzie co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Rzecznik Solidarności Marek Lewandowski ocenia, że wzrost płacy minimalnej to jedyny skuteczny sposób na zwiększenie dochodów i zarobków Polaków,
które w stosunku do naszego otoczenia są żenująco niskie i powinny dużo zdecydowanie szybciej rosnąć niż to się dzieje dzisiaj. Warto też przypomnieć tutaj o postulacie Solidarności od lat niezmiennym. W 2012 roku złożyliśmy stosowny projekt ustawy jako projekt obywatelski. Mianowicie, że płaca minimalna powinna wynosić 50% przeciętnego wynagrodzenia i mam nadzieję, że przy tym stanie gospodarki, który mamy dzisiaj, przy tym wzroście PKB, który jest teraz, dojdziemy do tego poziomu i sztywno powiążemy wysokość płacy minimalnej z przeciętnym wynagrodzeniem na poziomie 50%.
Ustawa i stawka godzinowa wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku, ale część przepisów wcześniej, w dniu ogłoszenia ustawy i 1 września bieżącego roku. Platforma Obywatelska domaga się od rządu przywrócenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim należącym do Rosji. Po zakończeniu szczytu NATO w Warszawie oraz Światowych Dni Młodzieży został on przywrócony tylko na granicy z Ukrainą. Rząd dostrzega problemy przedsiębiorców, którzy mogą stracić na ograniczeniu małego ruchu przygranicznego, ale podkreśla, że bezpieczeństwo jest ważniejsze. Krytykująca rząd PO mówi o konsekwencjach gospodarczych. Politycy Platformy domagają się szczegółowych wyjaśnień od rządu. Jerzy Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Bezpieczeństwa wskazuje na przynajmniej dwie przyczyny, które mogą potwierdzać słuszność decyzji rządu.
Pierwsza to jest przyczyna ekonomiczna. Być może zatrzymanie małego ruchu granicznego ograniczy przemyt papierosów, który pewnie odbywa się na dosyć dużą skalę. Drugim elementem jest to, że do Polski wjeżdża paliwo. Niby legalnie, ale 10 przejazdów dla samochodu osobowego, który wrzuci sobie 100 litrów, to można popatrzeć, jak dobrze zorganizowana rodzina przerzuci bez podatków do kraju parę tysięcy litrów paliwa miesięcznie. No to są takie drobne aspekty tego otwarcia ruchu granicznego. Z jednej strony byśmy chcieli, żeby Rosjanie u nas byli gośćmi, kupowali towary, handlowali, a z drugiej strony też chodzi o bezpieczeństwo, więc z pewnością element bezpieczeństwa jest tutaj bardzo ważny, natomiast żeby to nie była iluzja tego bezpieczeństwa, ponieważ Rosjanie mogą wizy uzyskać we wszystkich państwach Unii.
Polskie władze podkreślają, że sytuacja po stronie rosyjskiej jest niespokojna i nieprzewidywalna. Wskazują m.in. na to, co dzieje się na wschodniej Ukrainie. Tymczasem Rosjanie nadal mogą przyjeżdżać do Polski na zakupy oraz w celach turystycznych, jednak muszą postarać się o wizę do naszego kraju. Do przeniesienia dygnitarzy komunistycznych z Powązek konieczne są zmiany w prawie. Teraz na przeniesienie grobu Bolesława Bieruta, prezydenta z nadania Związku Sowieckiego, zgodę musiałaby wyrazić rodzina, zwraca uwagę nasz dziennik. Kwestia przeniesienia grobów komunistycznych dygnitarzy w Warszawie wraca co kilka lat. Niedawno Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie wystosowało apel do władz, w którym domaga się dekomunizacji Alei Zasłużonych na Powązkach. Obecne prawo nie pozwala jednak na takie przenosiny bez zgody najbliższych zmarłego, zwraca uwagę w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja mecenas Piotr Andrzejewski, członek Trybunału Stanu.
Mając poczucie dyskomfortu tego, że zbrodniarze leżą wśród tych, którzy są naszymi bohaterami, możemy tylko wydzielać te miejsca. Natomiast przenoszenie zwłok i szczątków w zasadzie odbywa się za zgodą i pod ochroną prawa. Nawet uregulowania prawne, które by zmieniały ten stan rzeczy, muszą liczyć się z dobrami osobistymi osób, które po tych zmarłych powstały.
Były sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wiesław Johan podkreśla, że sytuacja, w której zbrodniarz leży koło swojej ofiary i do tego w Alei Zasłużonych, jest niezrozumiała dla zwykłych obywateli. Jednak zaznacza też, że na razie nie ma rozwiązań prawnych, które by umożliwiały zmianę tego stanu rzeczy. Co najmniej 70 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w zamachu bombowym w pobliżu głównej bramy szpitala w Kwecie na południowym zachodzie Pakistanu, poinformowały o tym źródła medyczne. Cesarz Japonii Akihito zasygnalizował w orędziu telewizyjnym, że ze względu na stan zdrowia gotów byłby do abdykacji. Nie użył jednak tego słowa, bowiem ustąpienia monarchy z tronu nie przewiduje konstytucja Japonii. Kyodo pisze, że przemówienie cesarza przyspieszy debatę o wprowadzeniu zmian w prawie umożliwiających przekazanie tronu księciu Naruhito, synowi cesarza. Szef MSW Włoch Angelino Alfano zapowiada kontrolę finansowania ośrodków islamskich. W tym celu ma powstać specjalna komórka Gwardii Finansowej, która będzie kontrolować napływ pieniędzy do ośrodków islamskich w całym kraju. W wywiadzie dla jednego z dzienników minister podkreślił, że jest to niezbędne, by można było ustalić dokładne źródło pochodzenia pieniędzy napływających do meczetów i muzułmańskich centrów. Takich ośrodków tworzonych czasem nawet w garażach są setki, szacują tamtejsze władze. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.